Między wschodem a zachodem. Między wschodem a zachodem. Audycja dla ciekawych świata.
Janusz Rzeczkowski, kłaniam się Państwu i zapraszam na audycję Między Wschodem i Zachodem. Dziś w zastępstwie Marka Poniedziałka w naszej wirtualnej i nie tylko rzeczywistości, bo na łączach skype'owych witam Adama Ruszczyńskiego. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry.
Oraz Krzysztofa Chmielnika.
Witam panów, witam państwa.
Dziś, jak zwykle w tej audycji, rozmawiamy o Polsce w świecie i relacjach międzynarodowych, więc z jednej strony Europa, Unia Europejska i aktualne wydarzenia w Brukseli i nie tylko. Będziemy mieli również gościa, właściwie fragment wywiadu, który w całości usłyszymy jutro o godzinie 8.15 na antenie Radia Zachód. Pani poseł Joanna Lichocka, także dziennikarka, członek Rady Mediów Narodowych i z nią rozmowa o mediach właśnie, więc dziś fragment tej rozmowy już za kilka minut. Myślę, że także w kontekście pewnych rozstrzygnięć europejskich zajrzymy także za ocean i sprawdzimy, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych. Tutaj będę liczył, nie ukrywam, na wiedzę pana redaktora Adama Ruszczyńskiego, który uważnie śledzi, co też w USA się dzieje. A zacznijmy od Europy i od, no, można powiedzieć, pewnej sytuacji, o której mówiło się już od dłuższego czasu, że do niej dojdzie. Węgierska partia Fidesz opuściła Europejską Partię Ludową, czyli to w skrócie EPP. O tym mówiło się od jakiegoś czasu, natomiast pojawia się pytanie, czy to rodzi jakieś konsekwencje w układzie sił w Parlamencie Europejskim, bo myślę, że nie będzie tutaj tajemnicą i wielkim zaskoczeniem, jeśli powiemy, że nie. Natomiast czy jest to wydarzenie bez kompletnego znaczenia politycznego? No to już pozostawiam panom publicystom pod rozwagę i rozpocznijmy od Adama Ruszczyńskiego.
No to nie jest wydarzenie, które wstrząsnęłoby Europą. Jest to ciąg dalszy długiej kłótni w rodzinie w ramach Europejskiej Partii Ludowej, ale też warto zaznaczyć, nie jest to jeszcze całkowite wykluczenie, dlatego że partia Viktora Orbana pozostaje we frakcji. No, myślę jednak, że Viktor Orban również miał dość tych uwag, połajanek pod jego adresem. Zobaczymy tylko, czy odejście z partii zmniejszy jego zdolność polityczną w Unii Europejskiej. Dlatego, że on miał trochę jednak profitów z tej przynależności i traktowano go nieco, może nie tyle z przymrużeniem oka, co nie chcąc zaogniać spraw do końca. No jednak Orban zdawał się być politykiem skutecznym. Zobaczymy, czy to wykluczenie, czy też to odejście, bo on też zapowiadał, że ma na to ochotę i że właściwie sprawa dojrzała do rozwodu. Zobaczymy, czy to wpłynie na jego skuteczność polityczną w Unii Europejskiej.
Bo ta skuteczność jest podstawowym wyznacznikiem tego, co ma się do powiedzenia w ramach Parlamentu Europejskiego, w ramach obsadzania pewnych konkretnych miejsc w parlamencie, w administracji brukselskiej. Natomiast Prawo i Sprawiedliwość i frakcja konserwatystów i reformatorów wysłała już zaproszenie do właśnie partii Fidesz i gdyby doszło do wstąpienia Fideszu do tej frakcji właśnie, no to wtedy mielibyśmy sytuację, w której no, urosłaby trochę ta frakcja, natomiast też nie na tyle, żeby zmienić układ sił, bo w Parlamencie Europejskim jednak rządzi lewica i liberałowie. Krzysztof Chmielnik.
Postrzegamy Orbana jako takiego gracza, który potrafi jednocześnie grać na kilku politycznych fortepianach. Dla wielu z nas wydaje się być on bardziej zręczny niż rząd polski w tych meandrach polityki. My do końca nie wiemy, jakie są uwarunkowania, na ile nacisk na Węgry jest mniejszy czy większy jak na Polskę. Bez wątpienia Węgry są mniejszym krajem i mają mniejsze znaczenie w strukturach unijnych. Polska jest znacznie większa i tutaj te cugle, czy ten kaganiec, jaki mamy założony, jest znacznie szczelniejszy. My ulegamy takiemu pewnemu złudzeniu, że można w obecnym świecie prowadzić bardzo samodzielną politykę. Tutaj trzeba umieć omijać różnego rodzaju rafy i zawierać sojusze. Bardzo często sojusze bardzo krótkotrwałe, takie bardzo związane z pojedynczymi akcjami. Przyznam się, że ja jestem daleki od wypowiadania się w tych kwestiach, jeśli już to z dużą ostrożnością, bo my widzimy tylko fragmencik tego, co nam chcą politycy pokazać. Gra jest bardzo skomplikowana i naciski, jakie są czynione na Polskę, świadczą o tym, że to, co rząd polski robi, się bardzo nie podoba. Czy może robić więcej rząd polski? Trudno mi jest powiedzieć. To, że mamy jakoś zadeklarowaną ze strony Węgier sojusz i taką współpracę, to jest coś, co być może jest zaczątkiem jakiejś poważniejszej osi czegoś, co się nazywa Grupą Wyszehradzką albo Trójmorzem, bo jednak trzeba pamiętać, że Niemcy i Francja to są jednak te siły wiodące w Unii Europejskiej.
Zerkam na Twitter i konto Dominiki Cosić, korespondentki Telewizji Polskiej w Brukseli. No ona dzisiaj rzuciła tweet właśnie z informacją o tym, że ostatecznie Fidesz żegna się z EPP. Jest także dokument zamieszczony w tym tweecie. Wydaje się zatem, że z formalnego punktu widzenia to się domknęło. Natomiast obserwując na przykład zachowanie Viktora Orbana, tutaj trzeba zaznaczyć, że on jest dość powściągliwy, jeśli chodzi właśnie o w tej chwili także deklarowanie, gdzie Fidesz miałby znaleźć swoje miejsce w dalszych miesiącach i w układzie Parlamentu Europejskiego. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej natomiast podjął w tym tygodniu dwa rozstrzygnięcia, w tym jedno również dotyczące Węgier, ale rozpocznijmy od rozstrzygnięcia, które dotyczy Polski, mianowicie podatku od wielkich sieci handlowych, tych, które mają sklepy i prowadzą interesy w naszym kraju. Podatek od handlu jest zgodny z unijnymi przepisami, a pamiętamy, że w Polsce było słychać takie głosy, że działanie Prawa i Sprawiedliwości w tym zakresie jest właśnie wbrew unijnym regulacjom, wystraszy zachodni kapitał, że jest na szkodę postrzegania Polski w Unii Europejskiej. Okazało się, że te przepisy europejskie pozwalają na to, żeby państwa w pewnym stopniu autonomicznie do pewnych regulacji podchodziły. Adamie, bardzo proszę.
A przypomnę tylko, że ten podatek został wprowadzony w 2016 roku przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. To był podatek o sprzedaży detalicznej. Zdaniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie narusza on prawa w dziedzinie pomocy państwa. Tak ogólnie brzmi orzeczenie, ono natychmiast wywołało różnego rodzaju reperkusje, podzieliło handlowców. Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji orzekła, że ten podatek będzie miał negatywny wpływ na branżę handlową w Polsce. Natomiast przedstawiciele Polskiej Izby Handlu stwierdzili, że bardzo dobrze, że ten podatek zostaje wprowadzony i że on wyrówna szanse między mniejszymi detalistami a dużymi sieciami handlowymi. Przedstawiciele Polskiej Izby Handlu odbijają też argument swoich kolegów z Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji, którzy straszyli, że wpłynie to straszliwie na poziom cen towarów. Natomiast zdaniem Macieja Ptaszyńskiego, wiceprezesa Polskiej Izby Handlu, podatek handlowy nie wpłynie znacząco na poziom cen towarów w sieciach, ponieważ konkurencja na rynku jest bowiem tak silna, że nikt sobie nie może pozwolić na znaczące podwyżki cen. No i tu widzimy również, jak podzielone są interesy branży handlowej, jak ona jest niejednoznaczna w ocenach. I myślę też, że płynie z tego pewna taka dla komentatorów, jakby to powiedzieć, może nie tyle uwaga, że nie warto przesadzać z negatywnymi komentarzami i z góry już zakładać takiego negatywnego nastawienia, bo jak się okazuje, ta sprawiedliwość europejska chodzi różnymi drogami. Przy okazji warto też zwrócić uwagę na to, że Węgry też odniosły zwycięstwo, bo zalegalizowany został węgierski podatek reklamowy. I teraz uwaga, to jest istotne również dla losów podobnego polskiego podatku, nad którym
zdecydowanie tak.
Dyskusja dopiero się rozpoczyna. Zatem mamy dość ciekawą sytuację. TSUE też dzisiaj orzekł, że oddawanie od nogi gazociągu Nord Stream, tej jedynki, który się nazywa Opal Gazpromowi, po prostu narusza bezpieczeństwo energetyczne. I w tej sprawie wygrało polskie górnictwo naftowe i gazownictwo i Polska.
To najnowsza informacja.
Dołączyła się do tej skargi. Także mamy dość ciekawą sytuację.
I mamy też sytuację, w której Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zaczyna być także postrzegany jako organ, który może orzekać w sprawach dla Polski korzystnych. Bo przecież przypomnijmy, że w kontekście reformy sprawiedliwości tutaj strona polska podważa zasadność jakichkolwiek rozstrzygnięć, które mogłyby podważać to, co dzieje się, europejskich rozstrzygnięć, które mogłyby podważać to, co dzieje się w Polsce. Krzysztof Chmielnik, też proszę o komentarz.
Jeśli mogę to skomentować, to nasuwają mi się dwa komentarze. Pierwszy dotyczy tych przewidywań i tych wróżb rozmaitych ekonomistów, które czasem okazują się prawdziwe, a czasem nie. To po prostu pokazuje, że w gruncie rzeczy ekonomia jest nauką raczej wróżbiarską czy propagandową, mało ścisłą. W związku z tym wnioski, jakie wyciągają rozmaici naukowcy, bardziej zależą od ich emocji i osobistych poglądów niż od tego, co się potem będzie działo w rzeczywistości. Natomiast jeśli idzie o wyroki TSUE, to właściwie moja taka konkluzja w tej sprawie jest taka, że jak pokazuje praktyka, nie należy z Unią walczyć z uniesioną szablą do boju i jakimiś szarżami nieprzemyślanymi. Warto tu stosować cierpliwość, strategię małych kroczków, wyrywać wszystko po kawałku, co się nam należy. Tam, gdzie możemy zablokować, tam, gdzie możemy zaszkodzić jakimś nieprzemyślanym działaniom, to zaszkodzić. Ale chodzi o to, żeby to robić cicho, spokojnie, nie z hałasem, ale raczej stosując metody dyplomatycznie i takie cierpliwe ucieranie, przyzwyczajanie naszych partnerów w Unii Europejskiej, że już nie jesteśmy chłopcem do bicia, ani już tak zupełnie kondominium niemieckim, tylko mamy coś w tej sprawie do powiedzenia i należy cenić rząd, że wiele rzeczy potrafi załatwić spokojnie z dala od tego jazgotu medialnego.
No więc właśnie, ta sytuacja...
Jest jedna kwestia, jeśli można.
Bardzo proszę, Adam.
Kwestia tego, czy rząd niemiecki uzna orzeczenie TSUE w sprawie tej odnogi Opal. Jeśli nie uzna, to otwiera to dla Polski również szeroką furtkę związaną z tym, że my również możemy nie uznawać wyroków TSUE, które będą dla nas niewygodne. A trzeba też podkreślić, że Polska zaskarżyła do TSUE rozporządzenie dotyczące budżetu europejskiej, krótko mówiąc, budżetu Unii Europejskiej. Krótko mówiąc, zdaniem rządu te rozwiązania nie mają podstawy prawnej w traktatach. To trochę jak gdyby uciekło uwagi polskich mediów, ale to pokazuje, że Prawo i Sprawiedliwość dogadało się z Solidarną Polską, czyli krótko mówiąc Kaczyński dogadał się z Ziobro w sprawie tych zastrzeżeń, które podnosiła Solidarna Polska, a to pokazuje, że kończy się na tym tle konflikt pomiędzy Solidarną Polską a PiS-em, co jest informacją, którą warto podkreślić.
Tak, i to w kontekście przyjęcia Krajowego Programu Odbudowy, myślę, że bardzo ważna wiadomość.
Zdecydowanie tak.
Panowie, przejdźmy teraz do krótkiego fragmentu rozmowy z naszym gościem, z panią poseł Joanną Lichocką. Sejmowa Komisja Kultury i Środków Przekazu wyraziła głębokie zaniepokojenie, jak czytamy na stronie internetowej, próbami systemowego zastraszania dziennikarzy i polskich mediów przez wydawnictwo Ringer Axel Springer, głosi przyjęty przez nią dezyderat. Ta komisja zwróciła się także do Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwa Kultury o zaakcentowanie problemu w relacjach z niemieckimi partnerami. No właśnie o tę sprawę pytałem panią poseł, także, która jest przecież członkiem Rady Mediów Narodowych, w kontekście raz relacji międzynarodowych, dwa relacji no, tych właścicielskich związanych z tym, że media, o których mowa, są w rękach naszych zachodnich sąsiadów. Więc już za chwilę o mediach i o tej sytuacji. Także pojawia się prośba o komentarz w tym krótkim fragmencie dotyczącym rozstrzygnięcia TSUE, więc posłuchajmy teraz około 7 minut, a za chwilę będziemy komentować tę wypowiedź. Komisja, w której pani zasiada, zajęła się z niepokojącą wręcz sytuacją związaną już z działalnością wydawnictwa Ringer Axel Springer Polska. Na czym polega no, proceder, z którym mamy do czynienia w tym wydawnictwie właśnie?
No, najkrócej rzecz ujmując, wygląda na to, że to wydawnictwo usiłuje zastraszyć polskich dziennikarzy, żeby nie wypowiadało opinii, żeby ci dziennikarze nie wypowiadali opinii, które się temu wydawnictwu nie podobają. Jest to rodzaj wprowadzenia cenzury i ingerencji w nasze wewnętrzne sprawy dotyczące regulacji wolności słowa, wolności debaty. Axel Springer wytoczył kilka procesów dziennikarzom takim jak Cezary Gmyz, Wojciech Biedroń z Tygodnika Sieci czy Samuel Pereira z Telewizji Polskiej za to, że podzieli się swoim poglądem, że wydawnictwo to na przykład realizuje niemiecką linię polityczną albo że szef tego wydawnictwa nadzorujący polskie tytuły ukazujące się po polsku, Mark Dekan narzuca dziennikarzom, co mają pisać poprzez wysyłanie im instrukcji. I że jest tego rodzaju niemieckim nadzorcą nad polskimi dziennikarzami.
Ale przecież to było, pani poseł, przecież to było faktem. Przecież ten list ujrzał światło dzienne.
To było faktem, tak. List ujrzał światło dzienne, ale już za sformułowanie, że autor tego listu jest niemieckim nadzorcą, jest wytaczany proces. No więc są to rzeczywiście sprawy skandaliczne, tak to trzeba ująć, i wymagające jednak reakcji polskiego państwa. Dlatego Komisja Kultury zaplanowała w swoim programie działań na pierwsze półrocze takie posiedzenie komisji poświęcone tej sprawie i ono się odbyło. Wtedy, gdy planowaliśmy je, opozycja zresztą nie głosowała przeciw. Plan pracy został przyjęty. I zaprosiliśmy tych dziennikarzy, zostali też zaproszeni na prośbę Platformy Obywatelskiej dziennikarze z Towarzystwa Dziennikarskiego, związani autorzy w Gazecie Wyborczej. I mogliśmy o tym spokojnie, wydawało się, porozmawiać, dopóki nie zabierali głosu posłowie Platformy Obywatelskiej i Lewicy, którzy zamiast pytać o to, jak można chronić polskich dziennikarzy przed tego typu zakusami zewnętrznego wydawnictwa, atakowali tych dziennikarzy, obrażali ich, atakowali również panią dr Jolantę Hajdasz, dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy, która opowiadała o tych procesach i o tym, jak Centrum Monitoringu Wolności Prasy jest też zaangażowane w obserwację tego, co się dzieje. To niebywałe, a kulminacją tej kompromitacji opozycji było, że w momencie, kiedy głosowaliśmy nad dezyderatem do rządu w tej sprawie, opozycja stwierdziła, że nigdy nad takim dezyderatem żadne z nich nie zagłosuje. Wzięły panie torebki i wyszły. No było to ośmieszające. Natomiast sprawa jest poważna i dlatego myśmy w tym dezyderacie napisali, że żądanie setek tysięcy złotych za dość uczynienia, za takie opinie wypowiadane na przykład w mediach społecznościowych, jest naruszeniem zasad wolności debaty i jest zagrożeniem dla właśnie demokracji. I poprosiliśmy rząd, żeby zwłaszcza Ministerstwo Kultury oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych w swoich relacjach bilateralnych z niemieckimi politykami akcentowało to nasze bardzo głębokie zaniepokojenie tymi działaniami Axel Springer.
Pani poseł, chcę wrócić jeszcze do kwestii podatku od reklam, no bo mamy tą sytuację związaną z orzeczeniem TSUE w sprawie podatku węgierskiego. Na ile ta ustawa, która jest przyjęta, czy została przyjęta przez parlament w Budapeszcie, jest podobna do rozwiązania, które miałoby obowiązywać w Polsce? No i w związku z tym, jaka jest przyszłość tego projektu według pani wiedzy?
Ale ta ustawa, którą proponuje w tej chwili Ministerstwo Finansów, jest oczywiście w pewnym stopniu podobna do prawa węgierskiego. Natomiast my w tej chwili kończymy konsultacje nad nią, to znaczy Ministerstwo Finansów. Potem projekt ustawy zmieniony przez Ministerstwo Finansów w ramach tych konsultacjach trafi pod obrady Rady Ministrów i potem dopiero, gdy rząd przyjmie ten projekt, trafi on do parlamentu i tam też będzie podlegał pracy, między innymi w Komisji Kultury i będziemy wtedy też wprowadzać różne zmiany. Już wiadomo, że ten projekt, który się ukazał na stronach Ministerstwa Finansów, będzie nieco zmieniony. Ja sama postulowałam na przedostatnim posiedzeniu Komisji Kultury, które było z udziałem pana ministra Piotra Patkowskiego, który się tym zajmuje z ramienia Ministerstwa Finansów, żeby niektóre próg przychodu reklam na poziomie miliona złotych, po którym miała być odprowadzona ta składka z tytułu reklamy telewizyjnej i radiowej, został podniesiony znacząco, ponieważ rzeczywiście wtedy te obciążenia wpadałyby nieduże, w każdym razie niewielkie media średnie i małe telewizje regionalne. Dlatego trzeba to moim zdaniem podnieść, żeby ta składka była odprowadzona rzeczywiście od potężnych przedsiębiorstw, koncernów medialnych, regionalne raczej wzmacniała. W związku z tym to prawdopodobnie będzie też zmienione. Prace trwają. Z całą pewnością nie będziemy z tego rezygnować, a wyrok TSUE rzeczywiście wzmacnia to stanowisko rządu, że w proponowaniu tej składki nie ma ani żadnego zagrożenia w prawa europejskie, ani też zagrożenia w wolność mediów.
Ale spodziewa się pani jakiegoś kolejnego blackoutu w niektórych kanałach telewizyjnych, czy tego rodzaju akcji już nie będzie?
Muszę panu powiedzieć, że jak TVN miał cały dzień planszy i nie nadawał swojego programu, to było milej.
Zakończyła z rozbrajającą szczerością pani poseł Joanna Lichocka, cały wywiad jutro o godzinie 8.15 i też prośba do panów redaktorów o komentarz. Najpierw Krzysztof Chmielnik do tej sytuacji związanej z wydawcą takich dzienników jak Fakt czy Przegląd Sportowy. Newsweek Polska to tygodnik i też różne mutacje. Jest Forbes, to jest to ten wydawca niemiecki, który w Polsce ma właśnie takie tytuły. No i ta sytuacja, w której wydawca wikła w procesy sądowe polskich dziennikarzy.
To, co powiedziała pani poseł Joanna Lichocka, wydaje się tak kompletnie oczywiste, że aż dziwne, że w tej sprawie musimy jakieś dezyderaty i że rząd tego, że tak powiem, nie widzi we własnym interesie. Chodzi o to, że jak my patrzymy na media, to mam takie wrażenie, że my uprawiamy mitologię o jakichś niezależnych, jakichś wolnych mediach i tak dalej, i tak dalej. To są w gruncie rzeczy brednie, bo jak przypatrzyć się temu, jak wygląda udział właścicielski w tych mediach, to w gruncie rzeczy mamy dwa rodzaje mediów w świecie. Media państwowe, czy inaczej publiczne, oraz media prywatne. I są państwa, w których w ogóle nie ma mediów państwowych, jak w Stanach Zjednoczonych, co im się czkawką odbiło. A są kraje, które konsekwentnie mają media państwowe. W tej chwili trudno mi jest wymienić. Polska należy do tych krajów. Ale to, co ważne jest i to, co trzeba zauważyć, to w zasadzie generalnie nigdzie w świecie nie ma istotnych w sensie oglądalności czy zasięgu mediów społecznych, czyli tych, które są naprawdę niezależne. Bo trudno jest sobie przyjąć jako oczywistość, że media prywatne są mediami niezależnymi. One mają swoje interesy, także polityczne i tylko jakby mącą w tym medialnym bajorku, udając, że nie mają żadnego interesu. Ja poczytałem troszeczkę o mediach niemieckich, bo to jest gdzieś obok naszej rozmowy, gdzieś w tle. Okazało się, że w ZDF, taka jest telewizja rzekomo publiczna w Niemczech, w których w radach nadzorczych są politycy, dzielą się na czarnych i czerwonych. Czarni to są chadecy, a czerwoni to są socjaldemokraci. No i ponieważ im się nie spodobał redaktor naczelny tej telewizji, to go po prostu politycy po prostu wyrzucili na zbity, za przeproszeniem, pysk. I tam jest wszystko, odbywa się zgodnie z zapisem konstytucyjnym o wolności słowa, zadeklarowanym w ich ustawie głównej, bo tak ona się nazywa. Także trzeba mieć świadomość, że rola mediów jest w współczesnym świecie bardzo złożona i że w interesie państwa, czyli w interesie nas, jest posiadanie wpływu na media, mniej lub bardziej radykalny, że media nie mogą być zupełnie wolne, bo one bardzo łatwo stają się mediami, które naruszają interes obywateli i interes państwa.
Adam Ruszczyński, też w tej sprawie, choć tutaj pana redaktora poproszę o rozwinięcie tej myśli dotyczącej podatku od reklam w Polsce, bo tutaj mamy zapowiedź też pewnych jednak ustępstw ze strony rządu, czyli podwyższenia tego progu, od którego będą już pobierane opłaty, co podkreśliła pani poseł Joanna Lichocka.
No ten kompromis będzie musiał się tutaj wydarzyć, dlatego że propozycje rządu w pierwotnym kształcie nie znalazły poparcia współkoalicjanta, porozumienia, bez którego głosów w ogóle wejście w obieg tej ustawy jest niemożliwy. To jest pierwsza uwaga. Natomiast wracając do kwestii znaczenia i roli mediów, no wystarczy zacytować, tak? Na początku było słowo. Słowo jest generalnie wszystkim. W czasach, kiedy wojny prowadzone nie są w tradycyjny sposób, to słowo i ci, którzy nad tym słowem władają, są praktycznie rzecz biorąc władcami także polityków. Przypomnijmy, co spotkało prezydenta Donalda Trumpa, kiedy Twitter postanowił odciąć jego konto, które śledziło 90 milionów ludzi, w tym ogromna większość zwolenników prezydenta Trumpa. Zobaczmy na konflikt Facebooka z Australią, zakończony trochę zgniłym kompromisem, ale jednak Australia zmusiła Marka Zuckerberga do ustępstw, do prowadzenia rozmów, choć z drugiej strony popatrzmy, państwo, które jest odrębnym kontynentem, prowadzi na zasadach równego z równym rozmowy z jedną korporacją. Zobaczmy, jak zmienił się świat na naszych oczach i jak istotne jest to, aby te korporacje wielkie, międzynarodowe nie demolowały demokracji, bo możemy powiedzieć, że Facebook już dzisiaj znajduje się obok demokracji i że może Facebook czy Twitter bardzo poważnie demokracji zaszkodzić. Teraz wracając do wątku, który pani poseł Lichocka podkreśliła, no jest oczywiste, że Niemcy, będąc jednym z promotorów wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, zbudowały sobie tutaj bardzo duże zaplecze medialne. Niemieckie fundacje są w Polsce niezwykle aktywne. Mamy proniemieckie lobby składające się z polityków, części ludzi kultury, no i części dziennikarzy, którzy pracują w tych mediach. A jeśli ktoś twierdzi, że to wszystko w takim ogólnoeuropejskim sosie się rozpływa i że to nie są niemieckie media, tylko Niemcy nimi zarządzają, a polscy wydawcy i dziennikarze są twórcami kontekstów informacyjnych, no to chciałbym tylko przypomnieć jeden fakt. Kiedy otwierano nową siedzibę koncernu Ringier Axel Springer jesienią ubiegłego roku w Berlinie, to kto pojawił się jako honorowy gość? Prezydent Republiki Federalnej Niemiec Frank-Walter Steinmeier. To pokazuje, jak wielką wagę państwo niemieckie przywiązuje do relacji z prywatnymi mediami, które są ważnym elementem polityki niemieckiej.
Chciałoby się w tym momencie tak za internetem powiedzieć, czego nie rozumiecie, prawda? To jest właśnie to. W tej rozmowie pytałem panią poseł Joannę Lichocką także o pewne powiązania medialne czy świata mediów ze sprawą w tej chwili bardzo głośną prezesa Daniela Obajtka, prezesa PKN Orlen. I tu pytałem wprost o to, czy to jest jakby reperkusja związana z zakupem przez Orlen grupy Polska Press. Ona powiedziała, że tak, natomiast oprócz tego nie zapominajmy również o kwestii łączenia czy wchłaniania Lotosu, prawda? Także mamy kwestię rafinerii na Litwie i tutaj szereg różnych informacji także może powodować takie wrażenie i przekonanie, że Orlen z prezesem nadepnął na interesy wielu wpływowych środowisk, w tym również mediów, albo środowisk, które za pośrednictwem mediów, na które mają wpływ po prostu w tej chwili tę całą aktywność i krytykę prezesa rozpoczęły. Tak jak powiedziałem, odsyłam do jutrzejszego porannego wywiadu o godzinie 8.15, natomiast teraz, jako że na zegarkach mamy 12 minut do godziny 19, więc niewiele czasu pozostało, sprawdźmy, co się dzieje za oceanem. Czy Ameryka i do Amerykanów już dotarło, że nastąpiła zmiana w Białym Domu? Czy możemy powiedzieć o tym, że Ameryka zmienia diametralnie kurs w relacjach międzynarodowych, czy na razie bardziej koncentrują się władze USA na polityce wewnętrznej? Tu poproszę, żeby przy głosie został Adam Ruszczyński.
Bardzo wielu komentatorów uważało, że Stany Zjednoczone będą niezdolne do szybkiego podjęcia wyzwania antychińskiego, bo będą zajęte sprawami wewnętrznymi. Tymczasem okazuje się, że zarówno administracja Bidena, przywiązuje wagę do spraw polityki wewnętrznej. Tutaj mamy ten wielki plan ratunkowy dla gospodarki amerykańskiej. To jest 1 900 000 000 000 dolarów, które mają zostać wpompowane w gospodarkę amerykańską. Założenie jest takie, że ma to ożywić całą gospodarkę, przysporzyć 7,5 miliona miejsc pracy. Ale jest druga strona medalu. To jest to, przed czym Donald Trump przestrzegał Amerykanów, że jeżeli Joe Biden wygra wybory, to natychmiast podniesie podatki. I właśnie tak się stało, dlatego że oczywiście ten 1 900 000 000 można byłoby teoretycznie zwiększyć deficyt budżetowy. Natomiast Stany Zjednoczone są tak gigantycznie zadłużone, że muszą szukać możliwości równowagi finansowej wewnętrznej. I to jest jedna kwestia. Nacisk na granicę amerykańską, na granicę z Meksykiem wzrósł potwornie. Ruszają z krajów Ameryki Środkowej prawdziwe, gigantyczne pielgrzymki w stronę granicy z Meksykiem, ponieważ tak migranci zrozumieli słowa Bidena o otwartości na losy migrantów. Tutaj demokraci mają do upieczenia pieczeń. Oblicza się, że mogłoby im to przysporzyć około 11 milionów potencjalnych głosów wyborców związanych ze środowiskami migrantów. Tymczasem nacisk na granicę jest tak duży, że Straż Graniczna i tak zawraca 70% napierających, a ci, którzy są przyjmowani, natychmiast lądują w obozach przejściowych. No, nazwa obóz koncentracyjny się źle kojarzy, ale są tam skoncentrowani, udziela się im tam niezbędnej pomocy i do Stanów Zjednoczonych na razie wjechać czy wejść nie mogą, choć nominalnie znajdują się na ich terytorium.
Jeśli pozwolisz, Adamie, ja poproszę, żebyśmy teraz w kontekście tej polityki wewnętrznej i tych aspektach, o których powiedziałeś, oddali teraz głos Krzysztofowi Chmielnikowi, a za chwilę przejdziemy do kwestii relacji międzynarodowych. Bardzo proszę, panie redaktorze.
Ja nie jestem tak wnikliwym obserwatorem tego, co dzieje się w Ameryce, ale trochę przez analogię warto jest zauważyć, że jeśli idzie o media, nasza uwaga jest kierowana o ten aspekt wolności mediów, jaki jest związany z prawami obywatelskimi. Nam się prezentuje, że media są jakąś, wolność mediów jest jakąś emanacją praw człowieka, podstawowych nawet. Natomiast słabo do nas dociera to, że media w rękach prywatnych i media w korporacjach, media zmonopolizowane są wrogiem państwa. I mam takie przekonanie, że nieraz w historii Stanów Zjednoczonych media odegrały nadzwyczaj destrukcyjną rolę, jeśli idzie o to, co się działo w Ameryce. Warto jest również pamiętać, jak się media zachowywały amerykańskie w czasie II wojny światowej, że najpierw była wielka nienawiść do Związku Radzieckiego, a potem była wielka przyjaźń do Związku Radzieckiego, potem znów to wszystko się kotłowało. Pamiętajmy o tym, że media amerykańskie ukrywały kwestie Katynia w czasie wojny, ukrywały kwestie Holokaustu w czasie wojny i tak dalej, i tak dalej. Ameryka jest tym nieszczęśliwym krajem, w którym media są rzeczywiście czwartą władzą, są władzą poza konstytucją, władzą, której nie da się zakneblować i której nie da się zamknąć ust. I mam takie przekonanie, że różnica w dystansie rozwojowym, który my obserwujemy pomiędzy Chinami a Ameryką, jest w jakimś sensie, nie chcę to powiedzieć w sposób taki autorytatywny, ale w jakimś sensie jest pochodną nadmiernej wolności mediów w Ameryce i tego pewnego ograniczenia, nazwam to w cudzysłowie, medialnego, które panuje w Chinach. Chińskie media sprzyjają rozwojowi Chin, jakkolwiek byśmy na to nie patrzyli, jakimi metodami to się dzieje. Natomiast media amerykańskie nie sprzyjają rozwojowi Ameryki. Ameryki. Takie tak, mam wrażenie.
I tak płynnie przeszliśmy do polityki międzynarodowej i do pierwszych jakby znaczących gestów i posunięć związanych właśnie z tym obszarem. Adamie, czy ty dostrzegasz już jakby pierwsze symptomy możliwej zmiany kursu? O tym się już mówi, pewnie to nie będzie też, to nie będą też jakieś szczególnie odkrywcze rzeczy, natomiast przybliżmy różnicę między Trumpem a Bidenem w kontekście właśnie tej polityki międzynarodowej i relacji międzynarodowych.
Już to czynię. Jeszcze tylko krótkie odniesienie. Nie jestem tak krytyczny w stosunku do amerykańskich mediów jak Krzysztof. Media odegrały bardzo istotną rolę, jeśli chodzi o aferę Watergate, Iran-Contras. Zatem możemy mówić o różnej roli mediów, także tej pozytywnej. Natomiast chińskie media, powiem tak, nie chciałbym pracować w chińskich mediach za żadne pieniądze. Wracając do polityki międzynarodowej, to ciekawe rzeczy dzieją się w relacjach amerykańsko-chińskich i można powiedzieć, tutaj prezydent Trump może chichotać, dlatego że dokładnie w buty prezydenta Donalda Trumpa wszedł prezydent Joe Biden. Otóż Antony Blinken, sekretarz spraw zagranicznych, sekretarz stanu, więc polityk odpowiedzialny najwyższy rangą za sprawy zagraniczne, i generał Lloyd Austin, szef Pentagonu, czyli można powiedzieć minister obrony Stanów Zjednoczonych, zorganizowali całą turę. Otóż udali się do Japonii, Korei Południowej. Pierwsza wizyta odbyła się w Japonii, gdzie nakłaniali Japończyków do szybkiego tworzenia systemu obrony antyrakietowej i do upewniali Japończyków, że Stany Zjednoczone są oddanym sojusznikiem Japonii. Jest to odpowiedź na chińskie testowanie amerykańskich zdolności operacyjnych zarówno na Morzu Południowochińskim, jak i na Morzu Wschodniochińskim, gdzie znacznie wzrosła aktywność floty chińskiej. Japończycy są tym zaniepokojeni, bo Chińczycy uważają, że cały archipelag wysp Senkaku leżących ponad 400 kilometrów na południowy wschód od Japonii należy się im. I tutaj ta rywalizacja japońsko-chińska narasta i Stany Zjednoczone, które mają 54 tysiące żołnierzy na terenie Japonii, po tej wizycie, czy ta wizyta miała przekonać Japończyków, że są silnym i odpowiedzialnym sojusznikiem Japonii. Podobna wizyta w Korei Południowej, która to Korea na potęgę handluje z Chinami, ale obawia się wzrostu chińskiej potęgi militarnej, więc tutaj Amerykanie też składali solidne zapewnienia. Po czym generał Lloyd Austin udał się do Indii, bo za czasów Donalda Trumpa w ostatniej fazie jego prezydentury powstała koncepcja strategii indo-pacyficznej, gdzie Indie wyrastają na głównego strategicznego partnera Stanów Zjednoczonych w całej Azji.
Donald Trump wydaje się, kończąc już, bo mamy 2 minuty do godziny 19:00, nie zamierza cicho, że tak powiem, spędzić czasu poza Białym Domem, tak, i przejść do historii, bo jak się obserwuje właśnie amerykańskie media, w szczególności Fox News, bo to telewizja, która z właśnie republikanami jest związana najbardziej, no to tam Donalda Trumpa mnóstwo i też prezydent aktywny komentuje, zapowiada aktywność także w najbliższych wyborach, choć nie mówi tego jeszcze wprost, mówi generalnie o tym, jak bardzo zależy mu i na tym, żeby to środowisko republikanów skonsolidować i tutaj, by za 4 lata mieć coś do powiedzenia. Krzysztof, bardzo krótko jeszcze komentarz do tego, 30 sekund.
Ja przyglądam się Ameryce nie poprzez prasę, tylko poprzez uczestniczenie, bo mam założony profil na takim portalu, Gab się nazywa, od Andrew Baga, Amerykanina polskiego pochodzenia, który jest jawnym zwolennikiem Trumpa, i tam zwolennicy Trumpa znaleźli sobie platformę do wzajemnego porozumiewania się, i to jest taki projekt bardzo podobny jak Polska Albikla, bardzo ciekawy, i właściwie tam będzie się konsolidowało zaplecze ewentualnie...
Także zainteresowanych, jak rozumiem, odsyłamy na portal Gab. Panowie, musimy kończyć, bo już za chwilę wiadomości.
Odsyłamy też do Fox News, bo warto śledzić nie tylko przez prasę, ale przez media amerykańskie to, co się tam dzieje.
Adam Ruszczyński, Krzysztof Chmielnik, Janusz Życzkowski. Kłaniamy się pięknie. Miłego wieczoru.